W programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam Państwa.
Spróbuję chronologicznie. Alfa, wariant brytyjski. Beta, południowoafrykański. Gamma, brazylijski. Delta, indyjski. Teraz omikron i powoli, mówią złośliwcy, kończy nam się grecki alfabet.
No ja myślę, że alfabet grecki ma dużo więcej liter, ale obyśmy ich nie musieli wykorzystywać, dlatego że te dotychczasowe warianty już wystarczająco dużo nam problemów przysporzyły. Także no, zobaczymy, co będzie z omikronem. To jest takie wyzwanie na najbliższe tygodnie, myślę. Dlatego, że tak jak Państwo widzicie, no ta fala delty powoli chyba się nam wygasza, jeżeli chodzi o nasze województwo na pewno. Myślę, że część województw, zwłaszcza zachodnich, południowych, jeszcze ma bardzo dużo pacjentów w ciężkim stanie z deltą. My też mamy, oczywiście myślę, że większość naszych pacjentów nadal jest zakażonych wirusem wariantem delta, ale musimy się szykować na omikron.
Panie profesorze, czy to znaczy, że każdy pacjent jest diagnozowany pod kątem, jakim jest wirusem zakażony?
Nie, tak na pewno nie jest. To są tylko pewne jakieś odsetki próbek, które trafiają do laboratoriów. Tak naprawdę nadzoruje to głównie sanepid i Państwowy Zakład Higieny, ale oczywiście my mamy taką możliwość poproszenia o ewentualne znaczenie genotypu, wariantu tak naprawdę, z tym, że no, nie robimy tego zbyt często, dlatego że to nie jest jeszcze powszechnie wykonywane. Natomiast uprzedzając nie to pytanie, powiem, że być może nas to będzie czekało, dlatego że niektóre nowe leki, które zostały stworzone, zwłaszcza przeciwciała monoklonalne, one będą czy są aktywne wobec tylko niektórych wariantów. A więc możliwe, że to będzie przyszłość.
Ale wie pan profesor doskonale, że w ustach antyszczepionkowców i tych, co podważają istnienie, może nie tyle istnienie, co groźbę wirusa, no to mówią krótko, to jest ściema. Wymyślacie kolejne warianty tylko po to, żeby próbować nas trzymać w garści, trzymać społeczeństwo w zastraszeniu.
No to w ogóle są argumenty nieakceptowalne na jakimkolwiek poziomie, dlatego że proszę pamiętać, że za tym wszystkim stoją śmierci. Dzisiaj wiemy, że to jest już ponad 100 tysięcy osób, które zmarły z powodu COVID-19. No przepraszam bardzo, ale jaki to argument? Kogo mamy trzymać tymi śmierciami, tymi zgonami, tymi nieszczęściami ludzkimi, tragediami rodzin osób, które zmarły? A więc no tutaj myślę, że ten poziom rozumowania, mówiąc bardzo delikatnie, jest niewłaściwy.
No to może dokonujecie eksperymentu medycznego, serwując albo chcąc serwować kolejne dawki szczepionki.
No tak, eksperyment medyczny, który polega na podaniu około 2 miliardów dawek w skali globalnej. To bardzo dziękuję. To jest chyba największy, najszerzej zakrojony eksperyment medyczny w historii medycyny. Ale mówiąc poważnie, bo tu nie ma naprawdę nic śmiesznego, to myślę, że wszystkie obserwacje, jakie są w stosunku do zastosowanych szczepionek różnych i dawek poszczególnych przy tak olbrzymim podaniu tak dużej liczby osób, no absolutnie już wyczerpuje jakiekolwiek znamiona eksperymentu medycznego. To, co było na początku, nie do końca wiadome, teraz naprawdę jest wiadome już w zupełności.
Panie profesorze, w tej chwili jest podawany booster, a więc ta trzecia dawka przypominająca. Ciekawe znowu, ile tu będzie tych kolejnych przypomnień. A co się stało z tymi dwiema poprzednimi dawkami? One straciły ważność, straciły możliwość działania?
Znaczy podanie boostera, podanie dawki przypominającej jest rzeczą absolutnie normalną, jeżeli chodzi o szczepienia. To jeżeli sobie weźmiemy kalendarz szczepień do ręki, to praktycznie prawie we wszystkich szczepieniach takie dawki są serwowane, a więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Natomiast też przestrzegałbym przed, na tym etapie, bo być może to będzie prawda, ale na tym etapie my nie wiemy, na ile wystarczy booster. To my nie wiemy, czy będzie potrzebna czwarta dawka. Oczywiście ja wiem, że za chwilę usłyszę, że Izrael i dzisiaj jeszcze jeden z krajów Ameryki Południowej zaczął podawać rutynowo czwartą dawkę, ale tak naprawdę większość rekomendacji płynących ze świata nauki mówi, że poczekajcie, to jeszcze nie jest takie pewne, czy ta czwarta czwarta dawka będzie potrzebna. Jaka ona będzie potrzebna? Także to, czy w ogóle będzie potrzebna? Także tutaj ja bym był jeszcze bardzo ostrożny. To, że przeciwciała spadają, jest rzeczą zupełnie normalną, natomiast pamiętajmy o tym, że my po szczepieniach rozwijamy bardzo różne rodzaje odporności, w tym tą taką słynną już odporność, odpowiedź komórkową, która nie ma nic wspólnego z poziomem przeciwciał i ona często jest dominująca w ochronie przed zakażeniem, przed chorobą. Mamy przykład WZW typu B, gdzie jest wiele osób, bardzo przeważająca większość osób, które mają spadające, czasami zanikające poziomy przeciwciał anty-HBS, a mają odporność na zakażenie, a więc tutaj to jeszcze musimy poczekać z takimi ostatecznymi wyrokami.
Zanim dopytam pana profesora jeszcze i wrócę do wątku sensowności szczepień, proszę wybaczyć, ale będę starał się być takim adwokatem diabła dzisiaj w naszej rozmowie. Jaki poziom przeciwciał jest bezpieczny i czy wysoki poziom przeciwciał utrzymujący się, powiedzmy na poziomie 6 tysięcy, 4 tysięcy, to już jest, powoduje bezpieczeństwo dla takiej osoby, czy jednak przyjęcie trzeciej dawki jest konieczne?
Po pierwsze, proszę państwa, nie porównujmy sobie swoich poziomów przeciwciał, dlatego że oznaczane są różnymi metodami i czasami można mieć kilkaset jednostek i mieć więcej niż ta osoba, która ma kilkadziesiąt tysięcy. To jest po pierwsze. Po drugie, my dalej nie wiemy, jaki poziom przeciwciał jest tym takim poziomem wystarczającym. Mamy pewne przypuszczenia, mówimy o dziesięciokrotności, mówimy o stukrotności tych granic normy, które by to mogłoby zapewnić jakąś ochronę, ale naprawdę tego nie wiemy. Dlatego zrezygnowano z oznaczania poziomu jako wyznacznika zasadności podawania dawki przypominającej. Kierujemy się tylko i wyłącznie kryterium czasowym, a więc czasem, jaki upłynął od przyjęcia drugiej dawki, czy w przypadku szczepionki jednodawkowej tej pierwszej dawki i ewentualnie czasem, jaki upłynął od zakażenia, bo pamiętajmy, że jeżeli u osoby zaszczepionej doszło do zakażenia, no to staramy się, żeby zbyt wcześnie po tym zakażeniu nie szczepić, bo po prostu nie dlatego, że jest to niebezpieczne, ale to nie ma najmniejszego sensu. A więc tutaj się kierujemy wyłącznie kryteriami czasowymi, a nie poziomami przeciwciał. Chcielibyśmy wiedzieć, oczywiście mamy pewne swoje, nawet własne obserwacje tutaj w Lublinie opracowane, czy wspólnie z Instytutem Hematologii dotyczące neutralizacji, dotyczące poziomów przeciwciał, ale naprawdę do szczepienia ważniejszy jest czas, jaki upłynął od poprzedniej dawki.
Czyli zamykając wątek, niezależnie od tego, jaki poziom przeciwciał mamy, idziemy na kolejną dawkę.
Dokładnie tak. A jeżeli jest jakaś zasadność oznaczenia przeciwciał, to u osób z upośledzoną odpornością, bo my chcemy wiedzieć, czy po prostu ta osoba w ogóle odpowiada na szczepienie, bo na horyzoncie mamy już inne metody profilaktyki biernej, a więc jeżeli mielibyśmy pacjenta chociażby z chorobami hemato-onkologicznymi, który nie odpowie na szczepienie, to być może za chwilę będziemy mogli mu zaoferować inną formę profilaktyki.
No to cytat z dzisiaj, panie profesorze. Człowiek jest wolny i może dokonywać wyborów.
Pomijając kwestie polityczne, to jak ja słyszę tego typu wypowiedzi, zwłaszcza osób, które gdzieś tam stoją na świeczniku, czy są obecne w mediach i w życiu społecznym, to naprawdę jestem bardzo tak delikatnie zdruzgotany tymi wypowiedziami, dlatego że cały świat stara się jednym głosem mówić, żeby zachęcać i promować te szczepienia. My nie mamy najmniejszej wątpliwości co do roli szczepień, jeżeli chodzi o kolejne zachorowania, zakażenia, kolejne fale epidemii. Proszę zobaczyć, jaka jest przede wszystkim umieralność, jakie jest obłożenie szpitali. Nie patrzmy tylko na liczbę dzienną zakażeń, bo ja wiem, że argument w tej chwili będzie taki, że poszczepili się w krajach Europy Zachodniej, a mają po kilkadziesiąt czy nawet kilkaset tysięcy zakażeń. Ale zwróćcie państwo uwagę, ile osób tam umiera, jakie jest obciążenie służby zdrowia. My niestety w tym zakresie nie mamy się czym pochwalić, bo tych śmierci w tej obecnej fali czwartej było zdecydowanie za dużo. Jak państwo doskonale wiecie, jesteśmy jednym z niechlubnych liderów, jeżeli chodzi o liczbę zgonów w czasie tej pandemii. A więc tutaj absolutnie tego typu wypowiedzi są, mówiąc prosto z mostu, szkodliwe i naprawdę nie służą ochronie zdrowia obywateli.
No to z osób z tego samego świecznika, o których pan profesor wspomniał, no właściwie słuchać tylko tę jedną narrację zachęcającą do szczepień, a nie ma polemiki.
Polemika jest cały czas, tylko że polemika powinna być na argumenty. To nie może być polemika na poziomie nie, bo nie i wysnuwania jakichś argumentów, nie wiem, typu autyzm po niektórych szczepionkach, gdzie państwo doskonale znacie historię słynną autyzmu po jednej ze szczepionek, stworzoną historię przez jednego z oszustów, a więc no nie możemy do takich oszustw sięgać i do takich argumentów. Polemika jest cały czas, my nie uciekamy przed żadną dyskusją, ale też nie może to być na zasadzie takiej, że jesteśmy atakowani w sposób niewybredny za zachęcanie do szczepień. Chciałbym tylko powiedzieć, że no każde takie argumenty przeciwko szczepieniom, no niestety trzeba brać również w formie takiej, że no być może indywidualnie, a może grupowo, a może w większej populacji, część osób posłucha tych argumentów. Jak się to kończy? Ja widzę na co dzień w klinice, prawda? Kiedy trafiają te osoby, no powiedzmy sobie wyraźnie, w tej chwili mamy prawie wyłącznie osoby niezaszczepione. A więc no tutaj widać wyraźnie, że to nie jest tak, że my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szerzenie różnego rodzaju bzdur. To też trzeba sobie z tego zdawać sprawę.
Panie profesorze, to tak obrazowo, jaki jest przebieg choroby, przebieg zakażenia u osoby zaszczepionej i niezaszczepionej?
Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że osoby zaszczepione też mogą zachorować, a więc tutaj to my nikogo nie staramy się przekonać, że do takiego zakażenia dojść nie może. Po drugie, może być taka sytuacja, że osoba zaszczepiona nawet umrze. Ale to dotyczy prawie wyłącznie osób z ciężkimi, różnymi chorobami towarzyszącymi. No jeżeli ktoś się zaszczepił, a umarł z powodu rozsianego procesu nowotworowego, no to przepraszam, no nie jest to argument na nieskuteczność szczepień. Odpowiadając na pytanie, najczęściej te przebiegi u osób zaszczepionych są łagodne. Jest to przebieg najczęściej w postaci takiej no, typowej dla infekcji wirusowej, dróg oddechowych, a więc gorączka, kaszel, bóle stawów, czasami zajęcie płuc, ale nie jakieś dramatyczne. Natomiast wszystkie osoby, które trafiały do nas w stanie prawie że krytycznym, przywiezione przez karetki pogotowia z saturacją rzędu 60-70, a czy zdarzyło się, że i 40%, to są osoby, które były niezaszczepione. A więc tutaj osoba zaszczepiona ma zdecydowanie większą szansę na uratowanie, na pozbycie się, na przeżycie tej choroby i na przeżycie w miarę łagodne. Natomiast nie szczepiąc się, odbieramy sobie sporą szansę na to, żeby przejść ten COVID w miarę łagodnie.
W przypadku osoby zaszczepionej włącza się, to pewnie kolokwializm, więc proszę wybaczyć, układ odpornościowy?
No tak, to tak jak dzieci czasami sobie to opowiadają, że są tam jacyś żołnierze na straży, którzy zaczynają działać w momencie pojawienia się wirusa i tak samo jest w naszym organizmie, prawda? Zarówno przeciwciała, jak i komórki zaczynają tego wirusa zwalczać. Zresztą mamy już dowody na to, że nawet przy tych nowych wariantach, gdzie boimy się tej ucieczki przed odpowiedzią wytworzoną przez szczepienie, no mamy już dowody na to, że zwłaszcza przyjęcie trzeciej dawki no w zdecydowany sposób ogranicza ryzyko ciężkiego czy w ogóle objawowego przebiegu COVID-19.
No ale tak jak pan profesor wspominał, to jest jeden i chyba całkiem niezły argument. Jeżeli we Francji, która szczyci się zdecydowanie większym procentem wyszczepień niż Polska, zachorowań jest no, nawet 200 tysięcy dziennie.
No tak, ale to są, proszę państwa, po pierwsze, że tak jak rozmawialiśmy, że to wariant Omikron, który trochę unika odpowiedzi, po pierwsze. Po drugie, jest bardziej zaraźliwy i to jest to niebezpieczeństwo, z którym my się pewnie za chwilę też zetkniemy. Ale po trzecie już pamiętajmy o tym, ile wykonuje się testów. Dlatego, że zwyczaj samotestowania, czy obowiązek w niektórych krajach samotestowania jest bardzo, bardzo rozpowszechniony. A więc no, zdarza się, że dzieci w szkołach czy studenci są testowani 2-3 razy w tygodniu. Przy takim rozpowszechnieniu wariantu Omikron będziemy mieli na pewno dużą ilość testów dodatnich. Ale to pozwala również na podjęcie odpowiednich środków. No co z tego, że my się będziemy mieli mniej tych zakażeń, jeżeli doskonale znamy takie przykłady osób, które mają objawy i się nie testują, albo nawet wiedząc już, że są dodatnie przy pomocy testów dostępnych gdzieś tam w aptekach czy w sklepach, w supermarketach nawet, lekceważą to i nic z tym nie robią. No, to jest takie oszukiwanie samych siebie, ale przede wszystkim oszukiwanie innych.
Panie profesorze, czym jest wariant Omikron i czy rzeczywiście możemy spodziewać się kolejnych wariantów, czy nie ma właściwie szans, żebyśmy się z tym omikronem globalnie, społecznie nie zetknęli? Czy on jest łagodniejszy od poprzednich?
Na początku tak unikaliśmy odpowiedzi na to, że takiego zapewnienia, że jest on łagodniejszy, bo nie było takich danych. Natomiast te dane są coraz częstsze i ewidentnie widać, że zakażenie wariantem Omikron przebiega łagodniej. Jest to wariant, który ma tych mutacji trochę więcej niż Delta i dzięki temu ma również większą zaraźliwość, a więc liczba cząstek wirusowych, które musimy pochłonąć do swojego organizmu, jest zdecydowanie mniejsza, potrzebna do wywołania infekcji, a więc ta zaraźliwość jest zdecydowanie większa. Natomiast patogenność ma być mniejsza. Ma być, bo my nie mamy własnych obserwacji, ale słyszymy to i widzimy w czasopismach naukowych opisywane przebiegi Omikrona. Poza tym ostatnio pojawiły się informacje bardzo istotne, że zdecydowanie Omikron ma większe powinowactwo do górnych dróg oddechowych. I to jest bardzo dobra informacja, dlatego że z powodu zapalenia zatok czy powiedzmy sobie zapalenia jamy nosowej, nikt jeszcze nie umarł, natomiast na zapaleniu płuc jest tym, czego boimy się najbardziej. A więc gdyby to była prawda, wydaje się, że taka jest możliwość, to mamy dużą szansę na to, że nie będzie takich tragicznych przebiegu ciężkich niewydolności oddechowych, zapaleń płuc z niewydolnością oddechową.
Ale jest to trochę chyba tak, panie profesorze, że do obecności koronawirusa przyzwyczailiśmy się. Zaczęliśmy go chyba lekceważyć, no bo tak, okres wiosenno-letni to było odpuszczenie, a teraz znowu wielki powrót w jesienno-zimowym okresie, więc co się stało? Wiele osób pyta.
No to się nic się nie stało, po prostu taka jest cykliczność infekcji dróg wywoływanych przez wirusy zakażające drogi oddechowe. To jest coś, co widzimy w przypadku grypy, co widzimy w przypadku wirusa RSV i wielu, wielu innych wirusów, również koronawirusów wywołujących przeziębienie, bo takowe mamy. A więc to jest związane przede wszystkim z pewną sezonowością infekcji. Natomiast ja bym tylko chciał powiedzieć jeszcze, żebyśmy tutaj nie lekceważyli Omikrona, bo ja mówię o tym, że przebiegi są łagodniejsze, ale pamiętajmy o tym, że dla wielu osób, które mają przewlekłe choroby, zwłaszcza tych osób, nawet zwykła choroba gorączkowa może być bardzo niebezpieczna. A więc tutaj pamiętajmy o tym, że to jednak może być również niebezpieczny wariant.
No ale to skoro ten wirus będzie mutował w nieskończoność, będą pojawiały się jego kolejne odmiany, no to może dowód na to, że właściwie nigdy go nie zwalczymy i te szczepionki, to pan profesor wybaczy, ale
tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Pamiętajmy o tym, wspomniałem, że mamy koronawirusy w naszym otoczeniu inne niż SARS-CoV-2 i one wywołują przeziębienie. Jeżeli mutacja szłaby w kierunku właśnie takiej, czy ewolucja tego wirusa szłaby w kierunku takim, że mielibyśmy kolejny wirus wywołujący przeziębienie, no to nie powiem, że bardzo dobrze, ale myślę, że to byłoby najlepsze wyjście z tej obecnej sytuacji. Natomiast rola szczepionek na tym etapie to jest uchronienie nas przed ciężką chorobą i przed zgonem. A więc nawet jeżeli one za, nie wiem, 2-3 lata będą kompletnie niepotrzebne, to ich rola jest absolutnie bardzo istotna.
Czyli szczepimy się bez większych obaw.
Mam taką nadzieję, że już ten etap mikrochipów mamy za sobą. Teraz są wymyślane różne inne preteksty do tego, żeby się nie szczepić. Natomiast ja bym chciał zaapelować również do rodzin, do wszystkich, że pamiętajcie państwo, że namawiając kogoś do nieszczepienia, tak naprawdę nie wiemy, jaką przyszłość mu gotujemy. A więc proszę bardzo ostrożnie z tymi swoimi takimi antyszczepionkowymi nastawieniami.
I to nie wpisuje się w naszą wolność.
Ja zresztą ostatnio powiedziałem, że naprawdę jeżeli wchodzę na stację benzynową w maseczce, to czuję się dalej wolny i to naprawdę nie urąga mojej wolności. Jestem po 3-krotnie zaszczepiony i nie zauważyłem, żeby coś z moją wolnością było nie tak.
Profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Numer 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pięknie dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Wojciech Brakowiecki, dobranoc.